Wilgefortz zawył ze zgrozy i wściekłości. Przez moment zdawało się, że koniec z nim. Ale była to złuda. Czarodziej miał w arsenale oręż na każdą okazję. I na każdego przeciwnika. Nawet na wampira. Dłonie, którymi chwycił Regisa, rozjarzyły się jak rozpalone żelazo. Wampir krzyknął. Geralt też krzyknął, widząc, że czarodziej dosłownie rozdziera Regisa. Skoczył na pomoc, ale nie zdążył. Wilgefortz pchnął rozdartego wampira na kolumnę, z bliska, z obu rąk wypalił białym ogniem. Regis zakrzyczał. Zakrzyczał tak, że wiedźmin zakrył uszy dłońmi. Z hukiem i brzękiem wyleciała reszta witraży. A kolumna po prostu stopiła się. Wampir stopił się wraz z nią. Rozlał w bezkształtny bałwan. Geralt zaklął, wkładając w klątwę całą wściekłość i rozpacz. Doskoczył, wzniósł Sichil do ciosu. Nie zdążył ciąć. Wilgefortz odwrócił się i uderzył go magiczną energią. Wiedźmin przeleciał przez całą długość halli. Z impetem walnął o ścianę, osunął się po niej. Leżał jak ryba, łapiąc powietrze, zastanawiając się nie nad tym, co ma złamane, lecz nad tym, co ma całe. Wilgefortz szedł ku niemu. W jego ręku zmaterializował się długi na 6 stóp żelazny drąg. Mógłbym cię spopielić zaklęciem, powiedział. Mógłbym cię roztopić na szkliwo, jak tego potwora przed chwilą. Ale ty, wiedźminie, powinieneś umrzeć inaczej. W walce, może niezbyt uczciwej, ale zawsze. Geralt nie wierzył, że uda mu się wstać, ale wstał. Wypluł krew z przeciętej wargi. Mocniej uchwycił miecz. Na Tanet, Wilgefortz podszedł bliżej, zakręcił drągiem młyńca. Nadłamałem cię tylko o ciupinkę. Oszczędnie, bo to miała być nauczka. Ponieważ poszła w las, tym razem połamie cię dokładnie, na drobniutkie kosteczki. Tak, by już nikt nigdy nie zdołał cię skleić. Zaatakował. Geralt nie uciekał. Przyjął walkę. Drąg migał i świszczał. Czarodziej krążył wokół tańczącego wiedźmina. Geralt unikał ciosów i sam je zadawał, ale Wilgefortz zręcznie parował, a wówczas żałobnie jęczała zderzająca się ze stalą stal. Czarodziej był szybki i zwinny jak demon. Zmylił Geralta skrętem tułowia i markowanym uderzeniem od lewej. Walnął z dołu w żebra. Nim wiedźmin odzyskał równowagę i oddech, dostał w bark tak mocno, że aż przyklęknął. Odskokiem ocalił czaszkę od ciosu z góry, ale nie uniknął odwrotnego pchnięcia z dołu, nad biodro. Zachwiał się i uderzył plecami w ścianę. Miał jeszcze na tyle przytomności umysłu, by paść na posadzkę. W samą porę, bo żelazny drąg otarł się o jego włosy i walnął w mur, aż iskry poszły. Geralt przetoczył się. Drąg skrzesał skry na posadzce tuż obok jego głowy. Drugi cios trafił go w łopatkę. Był wstrząs, paraliżujący ból, spływająca do nóg słabość. Czarodziej wzniósł drąg, a w jego oczach palił się triumf. Geralt ścisnął w pięści medalion Fringilli. Drąg spadł, aż zadzwoniło. Uderzając w posadzkę o stopę od głowy wiedźmina, Geralt odturlał się i szybko podniósł na jedno kolano. Wilgefortz doskoczył, uderzył. Drąg znowu minął cel o kilka cali. Czarodziej pokręcił głową z niedowierzaniem. Zawahał się na moment. Westchnął, rozumiejąc nagle. Oczy mu błysnęły. Skoczył, biorąc zamach. Za późno. Geralt ciął go ostro przez brzuch. Wilgefortz wrzasnął. Upuścił drąg, zgięty podreptał do tyłu. Wiedźmin już był przy nim. Pchnął go butem na kikut rozwalonej kolumny. Ciął zamaszyście, skośnie, od obojczyka po biodro. Krew siknęła na posadzkę, malując na niej falujący deseń. Czarodziej zakrzyczał, padł na kolana. Opuścił głowę, popatrzył na brzuch i pierś. Długo nie mógł oderwać wzroku od tego, co widział. Geralt czekał spokojnie, w pozycji, z Sichilem gotowym do cięcia. Wilgefortz zajęczał rozdzierająco i uniósł głowę. — Geralt! Wiedźmin nie dał mu dokończyć. Długi czas było bardzo cicho. — Nie wiedziałam — powiedziała wreszcie Yennefer, gramoląc się z kupy gruzu. Wyglądała strasznie. Krew cieknąca z nosa zalała jej cały podbródek i dekolt. — Nie wiedziałam — powtórzyła, widząc nierozumiejący wzrok Geralta — że znasz czary iluzyjne i to zdolne zmylić Wilgeforca. To mój medalion. Aha, spojrzała podejrzliwie. Ciekawa rzecz, ale i tak żyjemy dzięki Ciri. Słucham? Jego oko. Nie odzyskał pełnej koordynacji. Nie zawsze trafiał. Ja jednak życie zawdzięczam głównie... Zamilkła. Spojrzała na resztki stopionej kolumny, w której można było rozpoznać zarysy postaci.
Kto to był Geralt?
Druh. Będzie mi go bardzo brak. Był człowiekiem? Uosobieniem człowieczeństwa. Co z tobą, Jen? Parę złamanych żeber, wstrząśnienie mózgu, staw biodrowy, kręgosłup. Poza tym świetnie, a u ciebie? Mniej więcej to samo. Beznamiętnie popatrzyła na głowę Wilgeforca, leżącą dokładnie po środku podłogowej mozaiki. Małe, zeszklone już oczko czarodzieja spoglądało na nich z niemym wyrzutem. Ładny to widok, powiedziała. Fakt, przyznał po chwili, ale ja już się napatrzyłem. Będziesz mogła iść? Z twoją pomocą tak. I spotkali się wszyscy troje w miejscu, gdzie schodziły się korytarze, pod arkadami. Spotkali się pod martwymi spojrzeniami alabastrowych kanefor. Ciri, powiedział wiedźmin i przetarł oczy. Ciri, powiedziała podtrzymywana przez wiedźmina Yennefer. Geralt, powiedziała Ciri. Ciri, odpowiedział, pokonując gwałtowny skurcz gardła. Dobrze cię znowu widzieć. Pani Yennefer. Czarodziejka wyzwoliła się spod ramienia wiedźmina i z najwyższym wysiłkiem wyprostowała. Jak ty wyglądasz, dziewczyno, powiedziała surowo. Spójrz tylko na siebie, jak ty wyglądasz. Popraw włosy, nie garb się, pozwól no to. Ciri podeszła sztywna jak automat. Yennefer poprawiła i wygładziła jej kołnierzyk. Spróbowała zetrzeć zaschniętą już krew z rękawa. Dotknęła włosów. Odsłoniła bliznę na policzku. Objęła mocno. Bardzo mocno. Geralt widział jej ręce na plecach Ciri. Widział zdeformowane palce. Nie czuł gniewu, żalu ani nienawiści. Czuł tylko zmęczenie. I ogromne pragnienie, by skończyć z tym wszystkim. Mamusiu, córeczko. Chodźmy, zdecydował się przerwać, ale dopiero po dłuższej chwili. Ciri głośno pociągnęła nosem. Otarła go wierzchem dłoni. Yennefer zgromiła ją spojrzeniem, otarła oko, zapewne czymś zaproszone. Wiedźmin popatrzył w korytarz, z którego wyszła Ciri, jak gdyby w oczekiwaniu, że wyjdzie stamtąd ktoś jeszcze. Ciri pokręciła głową. Zrozumiał. Chodźmy stąd, powtórzył. Tak, powiedziała Yennefer, chcę widzieć niebo. Nigdy was już nie opuszczę, powiedziała głucho Ciri. Nigdy. Chodźmy stąd, powtórzył. Ciri, podtrzymaj Yen. Nie trzeba mnie podtrzymywać. Pozwól mi, mamusiu. Przed nimi były schody. Wielkie schody tonące w dymie, w migotliwej poświacie pochodni i ognia w żelaznych koszach. Ciri drgnęła. Widziała już te schody. W snach i wizjach. Na dole daleko czekali uzbrojeni ludzie. Jestem zmęczona, szepnęła. Ja też, przyznał Geralt, dobywając Sihila. Mam już dość zabijania. Ja też. Nie ma stąd innego wyjścia? Nie, nie ma. Tylko te schody. Tak trzeba, dziewczyno. Jen chce widzieć niebo. A ja chcę widzieć niebo, Jen i ciebie. Ciri obejrzała się, spojrzała na Yennefer, która, by nie upaść, oparła się o balustradę. Wyciągnęła odebrane Bonartowi medaliony. Kota zawiesiła sobie na szyi, wilka dała Geraltowi. Mam nadzieję, rzekł, że wiesz, że to tylko symbol. Wszystko to tylko symbol. Wyciągnęła jaskółkę z pochwy. Chodźmy, Geralt. Chodźmy. Trzymaj się blisko mnie. W dole schodów czekali na nich najemnicy Skellena, ściskający broń w spotniałych pięściach. Puszczyk szybkim gestem posłał na schody pierwszy rzut. Podkute buty żołdaków załomotały na stopniach. Powoli, Ciri, nie spiesz się. Blisko mnie. Tak, Geralt. I spokojnie, dziewczyno, spokojnie. Pamiętaj, bez złości, bez nienawiści. My musimy wyjść i zobaczyć niebo. A ci, którzy staną nam na drodze, muszą umrzeć. Nie wahaj się. Nie zawaham się. Chcę zobaczyć niebo. Do pierwszego podestu doszli bez przeszkód. Najemnicy cofnęli się przed nimi, zaskoczeni i zdziwieni ich spokojem. Ale po chwili trzech skoczyło ku nim z wrzaskiem, wywijając mieczami. Umarli natychmiast. Kupą! Darł się z dołu puszczyk. Zabić ich! Skoczyło następnych trzech. Geralt szybko wykroczył naprzeciw, zmylił fintą, ciął jednego z dołu w gardło, obrócił się, przepuścił Ciri spod prawego ramienia. Ciri gładko chlasnęła drugiego draba pod pachę. Trzeci chciał ratować życie skokiem przez balustradę. Nie zdążył. Geralt starł z twarzy bryzgi krwi. Spokojniej, Ciri. Jestem spokojna. Następnych trzech. Błysk, kling, krzyk, śmierć. Gęsta krew spełzała w dół, ściekała po stopniach. Drab w nabijanej mosiądzem brygantynie skoczył ku nim z długą spisą. Oczy miał dzikie od narkotyków. Ciri szybką, skośną paradą odsunęła drzewce. Geralt ciął. Otarł twarz. Szli, nie oglądając się. Drugi podest był już blisko. Zabić! Wrzeszczał Skellen. Na nich zabić! Na schodach tupot, krzyk, błysk, kling, wrzask, śmierć. Dobrze, Ciri, ale spokojniej, bez euforii i blisko mnie. Zawsze już będę blisko ciebie. Nie tnij z ramienia, jeśli można, z łokcia. Uważaj. Uważam. Błysk klingi, wrzask, krew, śmierć. Dobrze, Ciri. Chcę zobaczyć niebo. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Uważaj, robi się ślisko. Błysk, kling, wycie. Szli, doganiając lejącą się po stopniach krew. Szli w dół, wciąż w dół, schodami zamczyska Stygga. Atakujący ich drab poślizgnął się na zakrwawionym stopniu. Padł im plackiem wprost pod nogi. Zawył o litość oburącz, zakrywając głowę. Przeszli obok, nie patrząc. Aż do trzeciego podestu nikt już nie odważył się zastąpić im drogi. Łuki! Darł się z dołu Stefan Skellen. Dawajcie kusze! Boreasz Mun miał przynieść kusze! Gdzie on jest? Boreasz Mun, o czym puszczyk wiedzieć nie mógł, był już dość daleko. Jechał prosto na wschód. Z czołem przy końskiej grzywie wyciskał z wierzchowca tyle galopu, ile się dało. Z pozostałych, wysłanych po łuki i kusze, wrócił tylko jeden. Temu, który zdecydował się strzelać, lekko trzęsły się ręce i łzawiły od fistechu oczy. Pierwszy bełt ledwie drasnął balustradę. Drugi nie trafił nawet w schody. Wyżej! Rozdarł się puszczyk. Wejdź wyżej, durniu! Strzelaj z bliska! Kusznik udał, że nie słyszy. Skellen zaklął sążniście, wyrwał mu kuszę, skoczył na schody, przyklęknął i wycelował. Geralt szybko zasłonił sobą Ciri. Ale dziewczyna błyskawicznie wywinęła się zza niego, gdy szczęknęła cięciwa, była już w pozycji. Wykręciła miecz do górnej kwarty, odbiła bełt tak mocno, że długo koziołkował nim spadł. Bardzo dobrze, mruknął Geralt. Bardzo dobrze, Ciri. Ale jeśli jeszcze raz zrobisz coś takiego, spuszczę ci lanie. Skellen rzucił kuszę. I nagle zorientował się, że jest sam. Wszyscy jego ludzie, zbici w gromadkę, byli na samym dole. Żaden nie kwapił się, by wejść na schody. Było ich jakby mniej. Znowu kilku gdzieś pobiegło. Pokuszę zapewne. A Wiedźmin i Wiedźminka, spokojnie, nie przyspieszając, ale i nie zwalniając kroku, szli w dół. W dół po zalanych krwią schodach zamczyska Stygga. Blisko siebie, ramię przy ramieniu, mamiąc i tumaniąc szybkimi poruszeniami kling. Skellen cofnął się. I już nie przestał się cofać. Aż do samego dołu. Gdy znalazł się w grupie swych ludzi, spostrzegł, że cofanie trwa. Zaklął bezsilnie. Chłopcy! Krzyknął, a głos złamał mu się fałszywie. Śmiało, hajże na nich, kupą, dalej, śmiało, za mną! Sami se idźcie, bąknął któryś, podnosząc do nosa dłoń z fistechem. Puszczyk ciosem pięści zbielił mu narkotykiem twarz, rękaw i przód kaftana. Wiedźmin i Wiedźminka minęli drugi podest. Gdy zejdą na sam dół, zaryczał Skellen, da się ich otoczyć, hajże chłopcy, śmiało, do broni! Geralt spojrzał na Ciri. I omal nie zawył z wściekłości, widząc w jej szarych włosach bielutkie i lśniące jak srebro pasemka. Opanował się. To nie był czas na złość. Uważaj, powiedział głucho, bądź blisko mnie.
Zawsze będę blisko ciebie.
Na dole będzie gorąco.
Wiem,
ale jesteśmy razem.
Jesteśmy razem.
Jestem z wami, powiedziała Yennefer, schodząc za nimi po schodach czerwonych i śliskich od krwi. Do kupy, ryczał Puszczyk. Kilku z tych, którzy pobiegli po kuszę, wracało. Bez kusz, bardzo przerażonych. Ze wszystkich trzech wiodących ku schodom korytarzy rozległ się huk wywalanych berdyszami drzwi, łomot, szczęk żelaza i odgłos ciężkich kroków. I nagle ze wszystkich trzech korytarzy wymaszerowali żołnierze w czarnych hełmach, zbrojach i płaszczach ze znakiem srebrnej salamandry. Okrzyknięci gromko i groźnie najemnicy Skellena z brzękiem rzucali na posadzkę broń, jeden po drugim. W tych mniej zdecydowanych wymierzono kusze, ostrza glewi i rohatyn, ponaglono jeszcze groźniejszym krzykiem. Teraz usłuchali wszyscy, widać bowiem było, że czarni żołnierze aż palą się, by kogoś zakatrupić i tylko czekają na pretekst. Puszczyk stanął pod kolumną, skrzyżowawszy ręce na piersi. Cudowna odsiecz? Mruknęła Ciri. Geralt przecząco pokręcił głową. Kusze i żeleźca wycelowano także w nich.
Gledivan Vort!
Opór nie miał sensu. Od czarnych żołnierzy roiło się w dole schodów jak od mrówek, a oni byli już bardzo, bardzo zmęczeni. Ale nie rzucili mieczów. Pieczołowicie położyli je na stopniach. A potem usiedli. Geralt czuł ciepłe ramię Ciri. Słyszał jej oddech. Z góry, wymijając trupy i kałuże krwi, pokazując czarnym żołnierzom nieuzbrojone ręce, zeszła Yennefer. Ciężko usiadła obok, na stopniu. Geralt poczuł ciepło także i przy drugim ramieniu. Szkoda, że tak nie może być zawsze, pomyślał. A wiedział, że nie może. Ludzi Puszczyka wiązano i po kolei wyprowadzano. Czarnych żołnierzy w płaszczach z salamandrą robiło się coraz więcej. Nagle pojawili się wśród nich wysocy rangą oficerowie, rozpoznawalni po białych pióropuszach i srebrnych olamowaniach na zbrojach i po szacunku, z jakim rozstępowano się przed nimi. Przed jednym z oficerów, którego hełm szczególnie bogato zdobiony był srebrem, rozstępowano się z wyjątkowym szacunkiem, z ukłonami wręcz. Ten właśnie zatrzymał się przed stojącym pod kolumną Skellenem. Puszczyk, widać to było wyraźnie, nawet w migotliwym świetle łuczyw i dopalających się w żelaznych koszach obrazów, zbladł, zrobił się biały jak papier. Stefanie Skellen, powiedział oficer dźwięcznym głosem, głosem, który zadzwonił aż pod sklepieniem halli. Staniesz przed sądem, poniesiesz karę za zdradę. Puszczyka wyprowadzono, ale nie wiązano mu rąk jak gejmanom. Oficer odwrócił się. Z arrasu na górze urwała się płonąca szmata, spadła wirując jak wielki ognisty ptak. Blask zalśnił na srebrnym olamowaniu zbroi, na sięgającej do połowy policzków zasłonie hełmu, mającej jak u wszystkich czarnych żołnierzy kształt potwornej, zębatej szczęki. Kolej na nas, pomyślał Geralt. Nie pomylił się. Oficer patrzył na Ciri. Jego oczy paliły się w otworach hełmu. Zauważały i rejestrowały wszystko. Bladość. Bliznę na policzku, krew na rękawie i dłoni. Białe pasemka we włosach. Po czym Nilfgaardczyk obrócił oczy na Wiedźmina. Wilgefortz? Spytał swym dźwięcznym głosem. Geralt przecząco pokręcił głową.
Kahir ap kellach?
Znowu przeczący ruch głowy. Jatki, powiedział oficer patrząc na schody. Krwawe jatki. Ale cóż, kto mieczem wojuje, nadto oszczędziłeś katom roboty. Daleką przebyłeś drogę, Wiedźminie. Geralt nie skomentował. Ciri głośno pociągnęła nosem i obtarła go nadgarstkiem. Yennefer skarciła ją spojrzeniem. Nilfgaardczyk zauważył i to. Uśmiechnął się. Daleką przebyłeś drogę, powtórzył. Przyszedłeś tu z końca świata. Za nią i dla niej. Już choćby tylko z tego tytułu coś ci się należy. Panie Rido? Na rozkaz wasza cesarska mość? Wiedźmin nie zdziwił się. Proszę wyszukać tu dyskretną komnatę, w której będę mógł w niezakłóconym przez nikogo spokoju porozmawiać z panem Geraltem z Rivii. W tym czasie proszę zapewnić wszelkie wygody i usługi obu paniom. Rzecz jasna, pod czujną i nieustającą strażą.
Tak jest, wasza cesarska mość. Panie Geralcie, proszę za mną.
Wiedźmin wstał. Spojrzał na Yennefer i Ciri, chcąc je uspokoić, przestrzec, by nie robiły głupstw. Ale to nie było potrzebne. Obie były potwornie zmęczone i zrezygnowane.
Daleką przebyłeś drogę, powtórzył, zdejmując hełm Emhyrvar Emrys. Dightwin Addan in Karn Eb Morwut, biały płomień tańczący na kurhanach wrogów.
Nie wiem, odrzekł spokojnie Geralt, czy ty, Duni, nie przebyłeś dalszej?
Poznałeś mnie, proszę, uśmiechnął się cesarz, a podobno brak brody i sposób zachowania odmieniły mnie zupełnie. Z ludzi, którzy przedtem widywali mnie w Cintrze, wielu przybywało potem do Nilfgaardu i widziało mnie podczas audiencji. I nie rozpoznał mnie nikt. A tyś widział mnie przecież tylko raz i to przed 16 laty. Aż tak zapadłem ci w pamięć?
Nie rozpoznałbym cię. Faktycznie bardzo się zmieniłeś. Domyśliłem się po prostu, kim jesteś. Już jakiś czas temu. Nie bez obcej pomocy i wskazówki odgadłem, jaką rolę odegrał incest w rodzinie Ciri. W jej krwi. W którymś z koszmarnych snów przyśnił mi się incest najstraszniejszy, najohydniejszy z możliwych. I proszę, oto jesteś we własnej osobie.
Ledwo trzymasz się na nogach, powiedział zimno Emhyr. A czynione na siłę impertynencje powodują, że chwiejesz się jeszcze bardziej. Możesz usiąść w przytomności cesarza. Tego przywileju udzielam ci dożywotnio.
Geralt z ulgą usiadł. Emhyr nadal stał oparty o rzeźbioną szafę.
Uratowałeś życie mojej córce, powiedział. Kilkakrotnie. Dzięki ci za to. W imieniu moim własnym i potomności.
Rozbrajasz mnie.
Cirilla, Emhyr nie przejął się kpiną, pojedzie do Nilfgaardu. W stosownym czasie zostanie imperatorową. W dokładnie taki sam sposób, w jaki zostawały i zostają królowymi dziesiątki dziewcząt. To znaczy, prawie nie znając swego małżonka. Często nie mając o nim dobrego mniemania na podstawie pierwszego spotkania. Często rozczarowane pierwszymi dniami i nocami małżeństwa. Cirilla nie będzie pierwsza.
Geralt powstrzymał się od komentarza.
Cirilla, ciągnął cesarz, będzie szczęśliwa, tak jak większość królowych, o których mówiłem. To przyjdzie z czasem. Miłość, której wcale od niej nie wymagam. Cirilla przeleje na syna, którego z nią spłodzę. Arcyksięcia, a potem cesarza. Cesarza, który spłodzi syna. Syna, który będzie władcą świata i który ocali świat przed zniszczeniem. Tak mówi przepowiednia, której dokładną treść znam tylko ja.
Rzecz jasna, podjął biały płomień, Cirilla nigdy nie dowie się, kim jestem. Tajemnica ta umrze. Wraz z tymi, którzy ją znają.
Jasne, kiwnął głową Geralt. Nie może być jaśniej. Nie możesz nie dostrzegać, odezwał się po jakimś czasie Emhyr, ręki przeznaczenia, która była w tym wszystkim.
We wszystkim.
Także w twoich działaniach. Od samego początku.
Widzę w tym raczej rękę Wilgeforca, bo to przecież on skierował cię wówczas do Cintry, prawda? Gdy byłeś zaklętym jeżem. On sprawił, że Pawetta...
Błądzisz we mgle.
Przerwał gwałtownie Emhyr, odrzucając na ramię płaszcz z salamandrą. Nie wiesz nic.
I nie musisz wiedzieć. Nie prosiłem cię tu, by ci opowiadać historię mego życia, ani by się przed tobą tłumaczyć. Jedyne, na co zasłużyłeś, to zapewnienie, że dziewczyny nie spotka krzywda. Nie mam wobec ciebie żadnych długów, wiedźminie. Żadnych...
Masz!
Geralt przerwał równie gwałtownie. Zerwałeś zawartą umowę. Skłamałeś z danego słowa. To są długi, Duny. Złamałeś przysięgę jako książątko. Masz dług jako cesarz. Z cesarskimi odsetkami. Za 10 lat.
Tylko tyle?
Tylko tyle. Bo tylko tyle mi się należy. Nie więcej. Ale i nie mniej. Miałem zgłosić się po dziecko, gdy skończy lat 6. Nie czekałeś na przyrzeczony termin. Chciałeś mi je ukraść, nim minął. Przeznaczenie, o którym wciąż mówisz, zaderwiło z ciebie jednak. Przez następne 10 lat próbowałeś z tym przeznaczeniem walczyć. Teraz ją masz. Masz Ciri. Własną córkę, którą kiedyś niegodziwie i podle pozbawiłeś rodziców, a z którą teraz chcesz niegodziwie i podle płodzić kazirodcze dzieci, nie wymagając od niej miłości. Słusznie zresztą, nie zasługujesz na jej miłość. Między nami, Duny, nie wiem, jak ty zdołasz patrzeć jej w oczy.
Cel uświęca środki, powiedział głucho Emhyr. To, co robię, robię dla potomności, dla ocalenia świata.
Jeśli tym sposobem świat ma ocaleć, poderwał głowę wiedźmin, to niech ten świat lepiej zginie. Wierz mi, Duny, lepiej, żeby zginął.
Jesteś blady, powiedział niemal łagodnie Emhyr Var Emrise. Nie podniecaj się tak, bo gotoweś zemdleć. Odszedł od szafy, odsunął krzesło, usiadł. Wiedźminowi faktycznie kręciło się w głowie.
Żelazny jeż, zaczął spokojnie i cicho cesarz, to miał być sposób na zmuszenie mojego ojca do współpracy z uzurpatorem. Było to po przewrocie. Ojciec, obalony cesarz, był więziony i torturowany. Nie dawał się jednak złamać, więc spróbowano innego sposobu. Na oczach ojca, wynajęty przez uzurpatora czarownik zmienił mnie w maszkarę. Czarownik dołożył nieco z własnej inicjatywy. Humoru mianowicie. Aymr to w naszym języku jeż. Ojciec nie dał się złamać i zamordowano go. Mnie zaś wśród drwin i szyderstw wypuszczono w lesie i poszczuto psami. Życie ocaliłem, nie ścigano mnie zbyt zawzięcie, albowiem nie wiedziano, że czarownik robotę spartaczył. Że w nocy wraca mi postać ludzka. Na szczęście znałem kilka osób, których wierności mogłem być pewien, a miałem wówczas, dla twojej wiadomości, 13 lat.